Bardzo poruszający jest też fragment właśnie a propos tego kołnierzyka i koszuli, fragment w dzienniku, kiedy Tyrmand cierpi niedostatek, ale idzie do krawca, który jest mistrzem w swoim fachu, krawca starej daty, no i właśnie przerabia sobie koszulę, żeby szykownie wyglądać. Także polecam bardzo serdecznie, jeśli Państwo jeszcze są przed lekturą. Myślę, że to cudowny stan, bo to znaczy, że czeka Was naprawdę świetna przygoda.
A muszę powiedzieć, że chyba pod koniec tego roku albo w drugiej połowie tego roku ma się ukazać kolejna wersja dziennika 54 Leopolda Tyrmanda, poprawiona przez grafologa, który dotarł jeszcze raz do tych brulionów tej książki, które ja też miałem w ręku, no ale ja nie jestem grafologiem.
Biograf Tyrmanda Marcel Woźniak.
A to jest profesor literatury ze specjalizacją grafologiczną, który ten dziennik jeszcze raz przepisał i się okazało, że ta wersja, którą znamy, to też nie jest taka do końca wersja. Więc znowu ktoś powie, no dobra, no, ale to nie jest, kurczę, Joseph Conrad, czy nie wiem, tam Sofokles, tylko to jest Tyrmand, no ile może być wersji jednej książki. Jeśli jednak mimo to Państwo są ciekawi, to gorąco Państwa zachęcam do zajrzenia do tej książki w drugiej połowie tego roku.
Ale zastanawiam się, co analiza grafologa może wnieść do takiej pozycji jak dziennik, bo zdajemy sobie sprawę, że z jednej strony dziennik jako forma literacka siłą rzeczy no, jest traktowany jako zapis rzeczywistości, jako takie intymne wyznanie, ale z drugiej strony właśnie jest formą, więc do końca nie wiadomo, ile w tym prawdy.
Znaczy, chodzi o to, że mamy pisarza, który przez krótki czas pisze w Polsce, wydaje kilka książek, w tym jedną, która na zawsze pozostanie w kanonie lektur, czyli Zły, potem wyjeżdża do Ameryki. W Polsce pamięć o nim przepada. Mało kto ma kontakt z tym pisarzem, kiedy on jest na emigracji. Większość ludzi chce o nim zapomnieć albo psy na nim wiesza, a on potem umiera w Ameryce, jego rodzina nie mówi po polsku, nie ma rodziny w Polsce i po prostu facet znika jak meteor, jakby nigdy go nie było, w Polsce jest ocenzurowany. Jak to często bywa, nawet nie wiemy, że ktoś taki był. I był jeden człowiek, który Tyrmanda był fanem, Henryk Dasko, i on postanowił, że się zajmie tym Tyrmandem na emigracji. Odnalazł go, odnalazł ten dziennik, odcyfrował ten dziennik, wydał taką poprawioną wersję, ale to nie był żaden literaturoznawca, ani właśnie grafolog, tylko po prostu taki fan literatury. No i chodzi o to, że ten Tyrmand gdzieś tam właśnie funkcjonował na pograniczu trochę mitów, trochę anegdotek. No i dzisiaj są takie czasy, że jednak coraz więcej osób tym Tyrmandem się interesuje. No i nagle się okazuje, że ten dziennik można poprawić chociażby dlatego, że Tyrmand takie straszne bukwy stawiał, jak pisał, takie chmury wielkie. I po prostu to jest niedokładnie przepisane. To są setki słów, które po prostu inaczej brzmią i zupełnie inny wydźwięk dają, już nie mówiąc o nazwiskach nawet przekręconych. I grafolog to wszystko odcyfrowuje i to czasami zmienia nawet wydźwięk tej książki nawet o kilkanaście procent. Ale to też jest ciekawe, że Dziennik 54 to jest książka napisana przez tego pisarza w najgorszym momencie jego życia i dzięki temu jest taka bolesna i taka prawdziwa, ale to nie jest cały Leopold Tyrmand.
Dziennik 1954. Czyta Andrzej Szubski.
Siedziałem wczoraj u mojej dentystki, kochanej doktor Konopki, i nagle ogarnęło mnie głębokie przeświadczenie, jakby olśnienie, że komunizm jest przeciw zębom. Z mojego rozumowania, doraźnego i być może dyktowanego przemijającą chwilą, wynika, że komunizm niczego tak nie pragnie jak tego, aby wszyscy stracili zęby. Czy ja bredzę? Maligna nienawiści? Ale spójrzmy na fakty. W Polsce nie wytwarza się szczoteczek do zębów, które mogłyby być pomocą, ratunkiem, podtrzymaniem zębów. Produkuje się takie, które po kilku dniach używania musi się wyrzucić, aby uniknąć poranienia dziąseł. Aby czyścić zęby zgodnie z instynktem samozachowawczym, trzeba nabywać amerykańskie szczoteczki do zębów u pokątnych sprzedawców. Skąd je mają? Z paczek od amerykańskich krewnych, ale uwaga, także ze szmuglu. Nie, ja nie zwariowałem. Do Polski przemyca się szczotki do zębów. Istnieje cały zorganizowany szmugiel tego niezwykłego produktu, artykułu, waloru, gospodarczego dobra. Ludzie ryzykują wyroki więzienne i wysilają mózg, aby pod osłoną nocy i w tajemnicy przed władzami przetransportować do tego kraju kawałek nylonu z napisem po angielsku. I za to żądają w pełnym tajemnic procederze handlowym po 40 zł od sztuki. Czyli równowartość czterech przyzwoitych obiadów w pracowniczych stołówkach, albo 20 ciastek, albo ozdobnego wydania klasyka literatury narodowej. Nie na tym koniec. Gdyby reżim przyszedł do nas z wczesnorewolucyjnym słowackim, wołającym nie czas żałować szczoteczek, gdy płoną piece wielkich kombinatów, zabrzmiałoby piatilatkami i masowym szkorbutem. ale mógłby z tego wyniknąć interesujący spektakl teatralny w ekspresjonistycznym stylu lat 20. No tak nie jest. Komuniści w Polsce są już utajonymi fanatykami rewolucji menedżerskiej. O niczym tak nie marzą, jak o efficiency. W trakcie toczą się od czasu do czasu gromkie dyskusje na temat szczoteczek do zębów, w których słowa jak technologia i realizm są deklinowane we wszystkich przypadkach. Poza pragmatyzmem jest jeszcze prestiż. Nie ma powodów do podawania w wątpliwość pragnień rządu. Rząd chce szczoteczek do zębów w dobrym gatunku i wystarczającej ilości. Rząd przeklina unisono z opinią ten fatalny, nadprzyrodzony brak. Ale rząd to nie komunizm. Jest oczywista i bynajmniej niesubtelna różnica między tymi pojęciami. Tak samo jak komuniści i komunizm to nie to samo. Z tym, że w tym wypadku różnica między pojęciami wydaje się subtelniejsza. Pomiędzy rządem, komunistą i komunizmem istnieje trójstronna współzależność, a może antyzależność, której naturą jest mistyka. Przy czym mistyki pączkują. Między innymi jest mistyka ekonomiczna. Stąd jakiś brak na rynku sublimuje się od razu w skojarzenia z pogranicza szaleństwa. Wypadają nam zęby, bo nowa huta wygląda na paranoję, a przecież coś w tym jest. Z kolei nowa huta nie może być potępiona a priori. Naród coś z niej ma i coś więcej może mieć. Czyli cieszymy się z nowej huty i nasz radosny uśmiech odsłania spróchniałe zęby.